Jak dobrze jest być dzieckiem Bożym. Jak dobrze jest wiedzieć, jestem dzieckiem Bożym. Mieć pewność. To nie jakaś teoria albo jakaś formuła, ale ja wiem, jestem pewien, że jestem dzieckiem Bożym. Że to jest Ojciec. Mój Ojciec, nie jakiś ogólny Ojciec Niebieski, ale On jest Ojcem dla mnie. W pierwszym liście Jana w 3 rozdziale czytamy 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. To nie jest tylko nazwa, ale nimi jesteśmy. I w 2 wersie mówi, i umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Potwierdza to. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak to możliwe? Jak to się dzieje, że taki człowiek jak ja może zyskać pewność, że jest dzieckiem Bożym? Chciałbym się skupić na słowie, które jest zapisane w 1 rozdziale Ewangelii Jana i na jego podstawie przyjąć tę pewność, że jestem dzieckiem Bożym. 1 rozdział, pamiętamy, mówi o tym, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo i Bóg to jedno. I dalej tam czytamy w kolejnych wierszach, że to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Już wiemy, o kogo chodzi. Halleluja. To 14 werset. Trochę wcześniej, w 10 wersecie, czytamy, Jan nazywa go światłością. Mówi o Jezusie, że to jest prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka i która przyszła na świat. Chociaż kiedy przyszła ta światłość na świat, świat jej nie poznał. Bóg, Słowo, światłość, Jezus. A teraz skupmy się na 2 wierszach, 12 i 13 wierszu tego rozdziału, które mówią tak. Tym zaś, którzy go przyjęli, mowa o tym Słowie, o tej światłości. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W tłumaczeniu wersji tysiąclecia jest użyte słowo wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Dał prawo. Ten, który przyszedł na ten świat, dał prawo. To słowo, które przyszło na ten świat, stało się ciałem, dało moc. Czemu dwa różne słowa są użyte w dwóch różnych tłumaczeniach? Znaczenie jest zbliżone, jest to samo. To jest to słowo, to jest to znaczenie, jak kiedy czytamy, przybiegli strażnicy świątyni do arcykapłanów, a ci mówią, czemuście go nie pojmali? On mówi jak ten, który ma moc. To słowo. Czyli jak ten, który ma prawo mówić. Jak ten, który ma dany autorytet, który jest upoważniony, żeby mówić. Jezus upoważnił nas, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Ale z tego słowa widzimy od razu, że stać się dzieckiem Bożym to nie jest takie pstryknąć palcami. Ja chcę, ale fajnie, bierzemy. Tak? Bo jest powiedziane, że to słowo dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Więc potrzebna jest moc, aby stać się dzieckiem Bożym. Potrzebne jest to upoważnienie z góry, by stać się dzieckiem Bożym. A ta moc nie jest z nas. To upoważnienie to nie jest nasze tylko chciejstwo. O, fajnie by było. Nie. To jest coś, co daje On. Czytamy, że to nie wynika z ciała, z woli męża, ale z Boga. Więc być dzieckiem Bożym to jest dar od Pana. To nie jest coś takiego Jak urodziłem się, no to mam dwie nogi. Nie? Normalne. Być dzieckiem Bożym to jest dar od Pana. Trzeba mieć świadomość. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to jest dar, za który trzeba być wdzięcznym. Bo On dał moc, abyśmy się mogli stać tymi dziećmi Bożymi. A więc jest to dar. Co takiego może dawać i co daje tę moc, aby stać się dzieckiem Bożym? To jest ten, którego nazywa tutaj słowo światłością, która wstąpiła na świat. To jest ten, którego nazywa Jan słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To jest Jezus. To jest Jezus. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc przez Jezusa to się dzieje. Niestety, nie dzieje się to inaczej. Nie dzieje się to, nie stanie się to przez żadnego, nie wiem, Krishnę, Mahometa, cokolwiek ludzie by wymyślili, ale to się staje przez Jezusa. Możemy, dostajemy prawo, aby stać się dziećmi Bożymi, ale to prawo udziela nam Jezus. Komu Jezus daje to prawo, tę moc? W tych dwóch wierszach mamy to napisane. Tym zaś, którzy Go przyjęli. Tym, którzy wierzą w imię Jego. I tym, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Trzy rzeczy. Którzy uwierzyli, którzy przyjęli i którzy narodzili się z Boga. Czy uwierzyliśmy w Jezusa? Amen. Gdybyśmy nie uwierzyli, nikt by tu nie siedział. Każdy by coś znalazł do roboty lepszego. Siedzimy tu na podstawie naszej wiary i z powodu naszej wiary. Widzimy w tym sens. To jest istotne, że przychodzimy w miejsce, gdzie On powiedział, jestem obecny pośród was. Amen. Wierzymy w to i dlatego tu jesteśmy. Wierzymy w to, że On jest obecny, a my będziemy w jednym duchu oddawać Mu chwałę i On ma w tym upodobanie, więc jesteśmy, bo wierzymy. Jesteśmy, bo wierzymy w Boga, jesteśmy, bo wierzymy w Jezusa. Ale musimy pamiętać, że wiara w Jezusa, w ogóle wiara w Boga ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar wiary to jest taki, że wierzymy, że On istnieje, że jest. Wierzymy, że żyje. Wierzymy, że Jezus żyje, bo zmartwychwstał. Tak? Mało tego, wierzymy, że jest Bogiem. Jest Synem Bożym i jest Bogiem. Tak? Wierzymy. Ale wiemy też z Biblii, że taka wiara jest niewystarczająca, żeby stać się dzieckiem Bożym. Jakub pisze w swoim liście 2:19, wierzysz, że jest jeden Bóg, słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Ja myślę, że nawet można powiedzieć, pójść dalej, powiedzieć więcej. Złe duchy nie tyle wierzą, ale wiedzą. Ich wiara jest o wiele mocniejsza niż nasza. Wiara, że jest. Wiara, że Jezus żyje. Bo one w tym duchowym świecie bezpośrednio miały z Nim do czynienia. Pamiętacie tę scenę z Dziejów Apostolskich, 19 rozdział 13-15. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosił Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im, Jezusa znam. Tam jeszcze mówi im dalej. O Pawle słyszałem, a wy co za jedni, tak? I pogonił im kota, jak to mówimy. Ale powiedział, Jezusa znam. Złe duchy wierzą i nawet wiedzą, że Jezus jest. Że jest Bogiem. Że żyje, że ma moc. A przecież nie złych duchów tyczy się to słowo z Ewangelii Jana 1:12, że dało ono moc, aby stali się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w Jego imię. Mogą sobie dalej w ten sposób wierzyć. Nie zostaną nigdy dziećmi Bożymi. Nie dostaną tego prawa. Dlaczego? Bo jest jeszcze drugi wymiar wiary. wierzyć w Jezusa, że jest, że żyje, ale także wierzyć Jemu. Wierzyć w to, co powiedział. Wierzyć w to, co obiecał. Wierzyć, że to, co obiecał, obiecał Tobie i mnie. Moja wiara musi polegać na tym, że nie tylko wierzę w to, co jest napisane, ale wierzę, że to się tyczy mojego życia. Wierzyć, że to, co On zrobił, to On zrobił dla Ciebie. Nie tak w ogóle gdzieś tam kiedyś, tylko dla Ciebie to zrobił. Wierzyć, że Cię kocha. Wierzyć, że z powodu tej miłości oddał za Ciebie swoje życie. To znaczy wierzyć w Jezusa. Wierzyć, że wziął na siebie każdy grzech, który wyznałeś Mu szczerze, ze skruszonym sercem i oczyścił Cię z tego grzechu. Czy wierzysz w to, że Jezus zapłacił już cenę za każdy grzech, który Mu wyznałeś, z którym się rozprawiłeś przed Nim? Jezus to wziął na siebie. Wierzyć, że przez krew Jezusa jesteś czysty. To znaczy wierzyć w imię Jego. I z radosną wiarą oczekiwać, że On przyjdzie i mnie zabierze, bo jestem Jego własnością. To znaczy wierzyć w Jego imię. Z radosną wiarą oczekiwać, że przyjdzie dziś na przykład. Jesteśmy w stanie oczekiwać z radosną wiarą, że Jezus nas dziś zabierze? Trudniej trochę. Chcielibyśmy, żeby oczekiwać z radosną wiarą, że nas zabierze, jak skończymy 100 lat. Nie każdy tak myśli. Nam ludzi, którzy nie chcą żyć 100 lat. Ale to właśnie znaczy tym, którzy wierzą w Jego imię. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen? Tak powiedział apostoł Piotr w swoim kazaniu, 4 rozdział Dziejów Apostolskich. I taką właśnie wiarę miał też na myśli autor listu do Hebrajczyków, kiedy w 10 rozdziale mówi: przystąpmy tedy z wiarą. Możemy przystąpić do Niego z taką wiarą, nie z wiarą, że jest, nie z taką wiarą, jak mają demony, wierzą i drżą, ale z taką wiarą, że wszystkie Boże obietnice dotyczą także mnie, że On to zrobił dla mnie. I mając ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. 10:19 Hebrajczyków. Więc pierwszy warunek jest taki, że którzy uwierzą w Jego imię. Drugi warunek tam wymieniony w tych krótkich dwóch wierszach jest taki, żeby przyjąć. Przyjąć Go. Nie tylko wierzyć, uwierzyć, ale przyjąć. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Jeżeli wiara jest w pewnym sensie łaską, nie jeden by chciał wierzyć mocniej. Słyszałem też ludzi, którzy mówią: ja bym chciał wierzyć tak jak ty, ale no zrób coś, żebym ja. Ja jestem skłonny uwierzyć w to, że on by chciał wierzyć. Ale przyjęcie Jezusa to już jest decyzja. Przyjąć to jest podjąć decyzję na tak. Jeżeli przyjęcie Jezusa zaś jest decyzją, to trzeba pamiętać, że nieprzyjęcie Jezusa też jest decyzją. To nie jest tak, że kto przyjął Jezusa, to znaczy, że podjął decyzję, a kto nie przyjął Jezusa, to nic nie znaczy jeszcze. Tak? To nieprawda. To nie przyjął, to znaczy, że podjął decyzję negatywną i nie można się oszukiwać, że jest inaczej. Znałem kiedyś pewnego człowieka, którego kiedy go poznałem, to był już, można powiedzieć, starym kawalerem, który miał narzeczoną od lat kilkunastu i tak z roku na rok, a to studia, a to praca, mieszkanie, mamusia w tle i tak dalej. Ale przecież jesteśmy razem. Tak? Ale przez te wszystkie lata ani jeden dzień ona nie była jego żoną, ani on nie był jej mężem, bo nie podjął decyzji, którą wszyscy oczekiwali, że podejmie. Tak? I on się tak zachowywał, jakby tą decyzję gdzieś tam... Tak, no to jest jakaś kwestia czasu, ale jak nasze drogi gdzieś tam się rozeszły definitywnie dawno temu, to miał pracę stabilną, miał mieszkanie, miał 40 parę lat na karku, dalej nie miał żony, nie miał rodziny. Tak? Taką podjął decyzję, nie podejmując innej decyzji. Więc niepodjęcie decyzji też jest decyzją. I drugi rodzaj takiego samooszukiwania się w sprawie tej decyzji o przyjęciu Jezusa jest taki, że mam jeszcze czas. Można powiedzieć, no okej, no trzeba się z tym zgodzić, że masz jeszcze czas, tylko nie wiesz jaki. Nikt nie wie, jaki jeszcze mam czas i co się w tym czasie będzie działo. I czy ten czas będzie działał na moją korzyść, czy na moją niekorzyść. Tak? I czy to jest pół godziny tylko ten czas, czy to jest 25 lat. Może już jutro czegoś się dowiesz nowego na temat tego, jaki masz czas. A może nie zdążysz się dowiedzieć. Takie rzeczy widzę cały czas. Myślę, że takie nastawienie, takie myślenie, ja nie mówię Bogu nie, ale po prostu jeszcze się nie zdecydowałem, to może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo o tym, że tak naprawdę jeszcze nie uwierzyłem w to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Nie uwierzyłem w Jezusa i nie uwierzyłem Jezusowi. Może generalnie wierzę w Boga, ale nie uwierzyłem w to, że jestem grzesznikiem godnym potępienia i zginę, jeżeli nie przyjmę zbawienia w Jezusie. Nie przyjmę tego, co Bóg obiecał i co Bóg przygotował, ale ja muszę to przyjąć. Nie wierzę w to jeszcze i dlatego się nie zdecydowałem. Taka jest prawda. Gdzieś o tym może słyszałem już 100 razy. Gdzieś tam mówię, może coś w tym jest, no. Ale gdybym... Normalny człowiek, gdyby miał przekonanie, że to prawda, czyli gdyby uwierzył, to co by zrobił? Ratuj się, kto może. Tak? Trzeba się ratować, bo ginę, bo zrobiłby to, co człowiek w płonącym domu, wyskoczyłby przez okno, tak? Bo wie, że jak nie wyskoczy, to spłonie. Ale kiedy jeszcze nie wierzę, że spłonie, jeszcze mi się wydaje, że tu nic takiego, to tam zaśmierdziało trochę dymu, to jakaś może trochę plastiku się spaliło, albo może zza okna, z wentylacji zawiało, tak? Nie wierzę, że jestem tak zagrożony i dlatego nie podejmuję takiej decyzji. Albo druga możliwość jest taka, że ktoś ma taką naturę hazardzisty, tak? Że będzie wystawiał Pana Boga na próbę aż do końca. No w końcu można się na łożu śmierci nawrócić też, nie? I to też będzie dobrze. Ale to jest hazard lepszy niż totolotek. Każdemu, kto tak myśli i coś takiego przeżywa i tak się kiwa i nie może decyzji podjąć, czyli podejmuje decyzję na nie, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy tylko. Jedną od siebie, że szkoda czasu. Bo jeżeli kiedyś podejmiesz tą decyzję, pójdziesz ten krok dalej, zyskasz tę pewność, że jesteś dzieckiem Bożym, to będziesz żałował każdego dnia straconego w ten głupi sposób. Z dala od Boga. To od siebie. A z Biblii, ze Słowa Bożego, z tego fragmentu, który dziś czytamy, muszę niestety powiedzieć, dopóki nie podejmiesz takiej decyzji i nie przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, jako tego, który ciebie ocali od śmierci, nie staniesz się dzieckiem Bożym. Tak tu jest napisane, że On daje prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy Go przyjęli. Nie przyjmiesz, nie masz prawa. I trzeci warunek, o którym tu czytamy, by zyskać prawo stać się dzieckiem Bożym, opisany jest w wierszu 13. Którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. O co chodzi? O co chodzi, że z Boga się narodzili? Oczywiście to jest już trudna teologia. I najlepiej jest pozwolić, żeby Pan Jezus sam to wyjaśnił. A wyjaśnił to 2 rozdziały dalej. Ewangelia Jana 3:1-6. Kiedy rozmawiał z pewnym uczonym i pobożnym Żydem. Pobożnym Żydem. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I Nikodem tego nie zrozumiał, czytamy dalej. 9 i 10 wers: odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże się to stać może? Tak? Za trudne. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Tak właśnie było. Był nauczycielem w Izraelu i tego nie wiedział i nie zrozumiał i nie mógł tego zrozumieć, bo tego nie przeżył. Bo to jest taka rzecz, którą rozumiesz, jak przeżyjesz. Są takie rzeczy, które zrozumiesz, jak przeżyjesz. Możesz opowiadać różne historie, ale dopiero jak przeżyjesz, to wiesz, co to znaczy. A on nie przeżył i nie mógł tego przeżyć, ponieważ najpierw nie uwierzył w Jezusa, potem nie przyjął. Nie przyjął zbawienia, które Bóg przygotował także dla niego, dla Nikodema. Bóg przygotował zbawienie dla Nikodema w Jezusie Chrystusie, ale Nikodem jeszcze tego nie przyjął. Jakże więc mógł narodzić się na nowo? Narodzić się z Boga. Narodzić się z wody i z ducha. On jeszcze nie uwierzył, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie wierzył, że Jezus został posłany przez Ojca z powodu miłości Ojca do Nikodema. Bóg mówił tam do Nikodema: Człowieku, tak cię ukochałem, że posłałem mojego Syna, i on odda życie. Wy go tam zabijecie po to, żebyś ty mógł ocalać. Nie uwierzył, nie zrozumiał, nie przyjął. Chociaż kto wierzy w niego, nie będzie sądzony, mówił dalej Jezus 3:18 do niego. Ale w to wszystko jeszcze Nikodem nie uwierzył, jakże więc mógł przyjąć i jakże mógł narodzić się na nowo i jak mógł zrozumieć, co to znaczy narodzić się na nowo. Dopóki człowiek nie uwierzy i nie przyjmie, nie może narodzić się na nowo z wody i z ducha. Ale kiedy to się stanie? Kiedy człowiek uwierzy, kiedy przyjmie, kiedy pragnie już jak najprędzej zawrzeć przymierze z Panem. Mówi: tak, wierzę i biorę to. Oddaję moje życie Tobie. Zawieram z Tobą przymierze. Pieczętuję to przymierze. Zanurzcie mnie w wodzie. Ochrzcijcie mnie w imieniu Jezusa, bo w tym imieniu jedynie człowiek może być zbawiony. A potem Jezus chrzci go Duchem Świętym. Tak jak było to objawione Janowi Chrzcicielowi. Jana 1,33 czytamy: Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. Więc kiedy to się stanie dopiero? Kiedy Jezus ochrzci cię Duchem Świętym, tak jak tu jest, tak jak to miał obiecane, jak to miał wyjaśnione Jan Chrzciciel, wtedy nie tylko zrozumiesz, co to znaczy narodzić się na nowo, ale wtedy też zyskasz tę pewność, że tak, jestem dzieckiem Bożym. Wszystko to wykonało się w moim życiu. Uwierzyłem, przyjąłem, narodziłem się na nowo. Jestem dzieckiem Bożym. Halleluja! Dobrze jest mieć taką pewność. Czy potrzebny jest ten ostatni element? Jezus ochrzci cię Duchem Świętym. Czy to jest konieczne? Tak. To jest Boży plan, który musi się wykonać do końca. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. List do Rzymian 8:14. Ci, których Duch Boży prowadzi, jak może ich prowadzić? Bo Jezus ochrzcił cię Duchem Świętym i ten Duch będzie cię prowadził. I jesteś od tej pory dzieckiem Bożym. Właśnie ten Duch, którym chrzci Jezus Chrystus, jest nazwany dalej przez Pawła w 15 wierszu duchem synostwa. Tak? Rzymian 8:15. Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, więc potrzebny jest Duch Święty, aby być dzieckiem Bożym. I dalej mówi, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Halleluja. I to jest gwarancja pewności. Jestem dzieckiem Bożym. Halleluja. Do czego nam to jest potrzebne? Czy potrzebujemy tego? Jeszcze jak potrzebujemy? Kiedy czytamy o Bożych obietnicach, które odnoszą się do dzieci Bożych. Na przykład ta z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, kiedy Jezus mówi, jeżeli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Ojciec da, tak jak wy, będąc ojcami, dajecie swoim dzieciom. Tak? Jest obietnica, że Ojciec da więcej swoim dzieciom, niż wy jesteście w stanie dać swoim. Czy warto być dzieckiem tego Ojca, takiego Ojca? Każdy by chciał. Więc kiedy czytamy o takich obietnicach, kiedy potrzebujemy się tych obietnic uchwycić, bo właśnie mamy tę potrzebę, bo właśnie poczuliśmy, że gdzieś zostaliśmy sami, że jesteśmy zagrożeni jak małe dziecko, które gdzieś tam spokojnie się bawi i nagle ta myśl, gdzie? Ogląda się, jest tato. I już się bawi z powrotem, tak? Mamy takie momenty w życiu, że nagle zorientujemy się, czy nie jestem sam, bo coś się dzieje. Dobrze jest wtedy być pewnym, nie jestem sam. Jestem dzieckiem Bożym. Ojciec jest przy mnie. A ja mam prawo wołać Abba Ojcze. Dał mi to prawo. Dał mi to upoważnienie, ten autorytet, tę moc, jak pisze tysiąclatka, tak? Żeby być dzieckiem Bożym i żeby mógł zawołać w każdej chwili Ojcze, tato! Tu jestem, mówi. Ach, ulga. To już będzie dobrze wszystko. Jak dziecko, którymi jesteśmy. I Ewangelia Jana, 1 rozdział, mówi nam właśnie, co trzeba zrobić, żeby mieć taką pewność. Trzeba uwierzyć w Jezusa. Uwierzyć w to Słowo, które stało się ciałem. I przyjąć Go. Przyjąć tę światłość, która przyszła na świat. Do swojego życia. Przyjąć Go jako swojego Pana, swojego Zbawiciela. I dzięki temu narodzić się na nowo z Boga. Narodzić się na nowo z wody i z ducha, jak mówi Jezus. Co jest skutkiem tego, że uwierzyłem i tego, że przyjąłem Jezusa. Jezusa, który potem sam ochrzci mnie Duchem Świętym. Halleluja. Wszystko tu mamy. Wszystko tu mamy. I bracie i siostro, jeżeli masz to wszystko, halleluja, wołaj śmiało Abba Ojcze. Niech żadna niepewność nie gości w twoim sercu, czy jestem dzieckiem Bożym. Bo tu mamy napisane, co daje ci prawo, na jakiej podstawie Jezus daje ci prawo być dzieckiem Bożym i wołać Abba Ojcze. A jeżeli nie masz tej pewności, że masz takie prawo, nie masz tej pewności, że jesteś dzieckiem Bożym, to na co czekasz? To na co czekasz? To dzisiaj może jest ten dzień, kiedy wisząc na gałęzi jak Zacheusz, słyszysz Jego głos. Zejdź szybko. Dzisiaj chcę mieć z tobą społeczność. Dzisiaj chcę, żebyś się przekonał, żebyś zobaczył, żebyś uwierzył, żebyś przyjął, żebyś mógł się narodzić na nowo z Boga, żebyś mógł być dzieckiem Bożym. Amen. Nie odwlekajmy tego, a bądźmy pewni też tego, co mamy w Panu. Bądźmy pewni tego, co mamy w Panu, bo to jest Jego Słowo, które jest niezmienne. Amen.